Dowodzenie w czasie II wojny światowej. Okres II wojny światowej to czas głębokiej rewolucji w strukturach dowodzenia, planowaniu, taktyce i wykorzystaniu rodzajów sił zbrojnych. Wielu dowódców wielkich związków operacyjnych nie nadążało za dynamicznie rozwijającą się technologią. Na bazie doświadczeń z Wielkiej Wojny uważano, że kolejny konflikt będzie bardzo podobny, że tak jak w latach 1914-1918 walka na zachodzie Europy będzie rozgrywała się na statycznym froncie. Do takich wniosków doszło m.in. dowództwo operacyjne wojsk francuskich, które swoją taktykę walki z hitlerowskimi Niemcami chciało oprzeć na systemie fortyfikacji. Linia Maginot, znana w Polsce jako linia Maginota, nie zdała swojego egzaminu. Krótki, nieumocniony odcinek na granicy w Ardenach został błyskawicznie wykorzystany przez kolumny pancerne III Rzeszy. Brak elastyczności we francuskim dowodzeniu doprowadził do okrążenia większości sił alianckich i ich zniszczenia. Wielka morska ewakuacja sprzymierzonych wojsk spod Dunkierki nie zmieniła wyniku kampanii francuskiej. Trzecia Republika upadła. Hitlerowskie Niemcy utworzyły za to marionetkowe państewko Vichy, które zapisze haniebną kartę w historii Francji. O tym, jak ważni są profesjonalni i doświadczeni dowódcy, miał przekonać się Związek Sowiecki na przełomie 1939 i 1940 roku. Wojna zimowa, czyli agresja ZSRS na Finlandię, pokazała, że ogromną przewagę w uzbrojeniu można niwelować sprytem i odpowiednią taktyką. Karl Gustav Mannerheim, ojciec fińskiej niepodległości, a także główny pomysłodawca umocnień na granicy z ZSRS, dysponował dużo mniejszymi siłami. W teorii, Finowie nie mieli żadnej odpowiedzi na czołgi liczone w tysiącach. Kluczem do sukcesu miało się okazać odpowiednie wykorzystanie ukształtowania terenu i zasadzek, na które Sowieci nie byli przygotowani w najmniejszym stopniu. ZSRS przez długie zimowe miesiące waliło głową w fiński mur. Efektem błędnych założeń dowódców wojskowych ZSRS był blamaż na arenie międzynarodowej i pokój zawarty w Moskwie. Finlandia straciła co prawda 35 tysięcy kilometrów kwadratowych swoich terenów, ale obroniła niepodległość. Sowieci natomiast nie wyciągnęli daleko idących wniosków i w 1941 roku ponieśli serię porażek w starciu z armią III Rzeszy. ZSRS uratować miała geografia i niedostatki w niemieckiej logistyce. Z dzisiejszym odcinkiem podcastu Żołnierskie Historie, Żołnierska Przyszłość rozpoczynamy serię poświęconą tematom takim jak dowodzenie albo prawdziwy leadership. Wraz z historykami i żołnierzami 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej będziemy wyciągać wnioski z historii i rozmawiać o odpowiedzialności, jaką niesie za sobą dowodzenie. Ja nazywam się Radosław Lech, a gośćmi naszego studia są dzisiaj major Jacek Szpakowski, szef sekcji komunikacji społecznej 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dzień dobry, panie majorze.
Dzień dobry Państwu.
A także profesor Tomasz Gajownik z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Witam pana profesora.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.
Panie profesorze, sposób dowodzenia uległ drastycznej zmianie na przestrzeni dwudziestolecia międzywojennego. Było to zauważalne już w 1939 roku. Polscy dowódcy po prostu nie byli przygotowani do wojny na taką skalę?
A już o tych polskich dowódcach mieliśmy okazję rozmawiać, nawet niejednokrotnie, więc nie chciałbym pewnych rzeczy powielać. Natomiast zacznę może od tego. Rzeczywiście II wojna światowa przyniosła ogromny przełom, jeżeli chodzi o sztukę wojenną. Zaimplementowano w czasie prowadzonych działań wojennych wiele doktryn i tez, które pojawiły się w okresie międzywojennym i były konsekwencją I wojny światowej. Część z nich się nie sprawdziła, ale duża część się sprawdziła, szczególnie tych, które dotyczyły użycia wojsk pancernych, lotnictwa, w ogóle sił zmotoryzowanych, zmechanizowanych, doktrynalnie patrząc na przykład teorię wojny błyskawicznej, którą, tak powiem kolokwialnie, zafundowały Europie hitlerowskie Niemcy. I rzeczywiście to, co przyniosła II wojna światowa, w jakiś stopniu odcisnęło piętno na sztukę wojenną po zakończeniu II wojny światowej, nawet gdy doszło do tego podziału już w ramach zimnej wojny, to w tym wymiarze militarnym, doktrynalnym, strategicznym tak naprawdę pokutowały doświadczenia II wojny światowej. I to w zasadzie w dużym stopniu w pewnych kwestiach funkcjonuje do dnia dzisiejszego, bo stały się pewne rzeczy uniwersalne. Jeżeli można mówić o jakiejś uniwersalności w tym dziele niszczenia, no nie ma co ukrywać, wojna jest niestety dziełem niszczenia. Natomiast tutaj wracając już jakby do konkretnie tego wątku polskiego, rzeczywiście najgorszym jakby przykładem funkcjonowania kadry dowódczej okazał się ten najwyższy szczebel. To opinie różne, bardzo skrajne, często dotyczące na przykład oceny dowodzenia Wojskiem Polskim przez marszałka Śmigłego Rydza. Tutaj ostatnio nawet miałem okazję pewne rzeczy w tej kwestii czytać, ponieważ niedługo będę miał wystąpienie w Estonii poświęcone polskiej myśli teoretycznej wojskowej w okresie międzywojennym. I nawet gdy przyglądam się temu, jak marszałek dowodził wojskiem, no to w dużej mierze pokutowało to, co było wytworzone w tej wersji teoretycznej, w tym dywagowaniu na tym, jak przyszła wojna będzie wyglądać. Ale no to nie jest tylko kwestia samego marszałka, ponieważ on był głównym decydentem, tak? Natomiast no tym poziomie niżej mamy dowódców armii, dowódców samodzielnych związków operacyjnych, którzy też no zaprezentowali zróżnicowany poziom, prawda? Mamy na myśli, jeżeli patrząc od tej strony negatywnej, generała Rumla. Mamy generała Dąba Biernackiego. Tak? Oni później, na początku kampanii rzeczywiście to, co oni, przepraszam za kolokwializm, wyprawiali, no to wołałoby o pomstę do nieba. Później ta ich postawa troszeczkę się zmieniła, trochę próbowali ratować twarz, co może być w konsekwencji jakby na ich usprawiedliwienie takim stwierdzeniem, że wojna, jej charakter i przebieg od początku zaskoczyły tego typu oficerów. Zresztą wszyscy w dużej mierze w całej tej Europie myśleli o tym, że wojna jednak będzie pomimo wszystko przebiegała pod dyktando doświadczeń z I wojny światowej. Natomiast byli oficerowie, którzy odnosili naprawdę niesamowite sukcesy na tym polu walki. Bo rzeczywiście atakujący Niemcy pokazują zupełnie nową jakość na tym polu walki. Kwestie harmonicznej współpracy między siłami lądowymi, między lotnictwem, użycie broni pancernej, szybkich jednostek zmotoryzowanych, nasycenie armii niemieckiej bronią szybkostrzelną, maszynową. W takim kontrakcie do tego, czym dysponowała armia polska, no to de facto wielu oficerów przychodziła im pierwsza myśl taka, no ale jak my mamy sobie poradzić, bo ataki niemieckie to nie jest tylko kwestia wymiernego pokrycia ogniem pozycji polskich, ale tak naprawdę to jest też ten czynnik psychologiczny, który ma pokazać, słuchajcie, my jesteśmy w stanie się z wami tak rozprawić, że możecie po prostu bardzo szybko daną potyczkę czy bitwę przegrać. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj już jakby kończąc ten wywód, nie wnikając w dalsze szczegóły, rzeczywiście to pole walki miało też swój udział w tym, jak polscy oficerowie reagowali na zmianę na tym polu walki. No i tak generalnie trzeba powiedzieć, że ta najniższa kadra oficerska czy średniego szczebla radziła sobie. Natomiast no gorzej było z oficerami wyższej rangi, ale to wydaje mi się pokutowała też jeszcze jedna myśl, jeszcze jedna konsekwencja, o której też tutaj rozmawialiśmy. Ci oficerowie praktycznie od czasów zakończenia wojny polsko-bolszewickiej nie mieli okazji sprawdzić się na placu boju. Oni kończyli tę wojnę w stopniach właśnie średniego szczebla. Awansowali w toku całych 20 lat okresu międzywojennego. No i ciężko teraz powiedzmy oficerowi, który dowodził w czasie wojny polsko-bolszewickiej batalionem, a we wrześniu 1939 roku postawiono go na czele chociażby samodzielnej grupy operacyjnej, żeby on umiał też w jakiś sposób tym jednostkami operować na polu walki. A ćwiczenia, no cóż, ćwiczenia w okresie międzywojennym, jak wiemy doskonale, z zachowanych źródeł, no też pozostawiały wiele do życzenia, jeżeli chodzi o ich jakby takie faktyczne odzwierciedlenie pola walki, no bo to wiązało się z doktryną. Doktryna w Polsce obowiązywała taka, a nie inna i niestety ta konfrontacja z tym, co nas spotkało we wrześniu 1939 roku, okazała się bardzo dla nas niekorzystna.
W poprzednim odcinku analizowaliśmy przebieg operacji Barbarossa, czyli początkowej fazy ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki. Mówiliśmy o ogromnych kotłach, w których Niemcy zamykali ogromne ilości sowieckich żołnierzy. Dlaczego o tym mówię? Jak spojrzymy na początkową fazę inwazji hitlerowskich Niemiec na Polskę, to nie zauważymy takiego obrazka. Dysproporcja sił była ogromna, ale jednak Wojsko Polskie wycofywało się w dosyć zwartym szyku. Z czego wynikało to dobre manewrowanie polskich sił, panie profesorze?
to, o czym pan powiedział, ta konsekwentna obrona i próby wyjścia z tych kotów, które rzeczywiście strona niemiecka dzięki szybkim związkom taktycznym i operacyjnym mogła prowadzić. Rzeczywiście to jest kwestia, bym powiedział, takiego doświadczenia, chyba w jakiś sposób też, przede wszystkim według mnie, psychiki żołnierzy polskich, którzy rzeczywiście w bardzo wielu sytuacjach w zasadzie musieli sami sobie radzić, w jakiś sposób, no co tu dużo mówić, ratować siebie z opresji, prawda? I rzeczywiście tutaj ta kwestia, nie ulega wątpliwości, że żołnierz polski bił się praktycznie do samego końca. Tutaj kwestią, wydaje mi się, nawet potrzebnych jeszcze dalszych badań jest kwestia właśnie fragmentarycznej oceny kadry dowódczej, bo rzeczywiście ona prezentowała bardzo zróżnicowany poziom, a nie da się ukryć, że na polu walki, no to wszyscy wiemy, że żołnierz musi mieć zaufanie do swojego przełożonego. Jeżeli go nie ma, tego zaufania, takie sytuacje też miały miejsce we wrześniu 1939 roku, to różne rzeczy się zdarzały. Ja zawsze podaję przykład taki bardzo charakterystyczny, gdy cały sztab 2. Dywizji Piechoty Legionów z pułkownikiem Dojanem Surówką, bodajże 6 września, gdy natknęły się na sztab pododdziały pułku SS Leibstandarte Adolf Hitler, gdy zobaczyli nadciągających SS-manów, po prostu rozpieszli się. Surówka zostawił całą 2. dywizję, po prostu dał dyla. I gdy żołnierz widzi taką sytuację, że dowódca dywizji ucieka, to też wpływa przede wszystkim na morale, prawda? Tymczasem sama dywizja, która w pierwszych jakby momentach tej ucieczki, rzeczywiście to morale rozprężyło się, jednak później potrafiła dzięki innym oficerom stawić zdecydowany opór Niemcom, zorganizować się i rzeczywiście dalej podążać w tym marszu odwrotnym, jako pełen taki związek taktyczny. Natomiast pan, panie redaktorze, zwrócił uwagę na manewrowość, sztukę manewrową. Ona jest de facto wpisana w polską doktrynę wojenną. Dlatego, że Józef Piłsudski stał się takim nieformalnym, chociaż on sam bardzo to podkreślał, że to on był autorem, takiej bardzo oryginalnej teorii, która przeszła do historii jako polska teoria wojny manewrowej. Za ojca uznaje się Józefa Piłsudskiego. On sam zresztą bardzo też chętnie i skwapliwie podkreślał, że tak, to on był ten autorem. De facto to chodziło o osiągnięcie tych celów, które były potrzebne do zwycięskiego zakończenia wojny z Bolszewią w roku 1920. Jaka była w ogóle zasada tej teorii? Otóż Józef Piłsudski wyraźnie dał do zrozumienia, że właśnie manewr jest tym elementem, który może dywersyfikować braki sił i środków. I to my wychodziliśmy z takiego założenia w całym okresie międzywojennym. Gdy spojrzymy na plany doktrynalne, jak ta doktryna, zarówno wojny ze wschodem przede wszystkim, która zdominowała polskie planowanie strategiczne w okresie międzywojennym, ona pokazywała przede wszystkim co? Niewielkie jednostki albo nieduże związki, przede wszystkim operacyjne, mają stanowić rodzaj ruchomej machiny, która będzie można przemieszczać w danym momencie, na danym zagrażającym odcinku frontu, tak? I Józef Piłsudski uważał, że ten front będzie również frontem bardzo dynamicznie zmieniającym się. I tak to wyglądało przez cały okres międzywojenny. Dlatego to, o czym pan powiedział, te sukcesy, jeżeli chodzi o możliwości manewrowe Wojska Polskiego we wrześniu 1939, niestety w wymiarze odwrotów, przenosiło takie, a nie inne skutki, ponieważ polscy oficerowie i polscy żołnierze byli szkoleni jakby w myśl tej doktryny, tylko że ona w zasadzie zakładała warianty praktycznie ofensywne i ta defensywa rzeczywiście w tym wymiarze, no jednak to była troszeczkę ad hoc, taka bym powiedział pomysłowość żołnierzy i oficerów w danym momencie. Natomiast z punktu widzenia jakby współczesnego pola walki, który się pojawił we wrześniu 1939 roku, tak naprawdę wszystkie niemieckie działania, które podczas tej kampanii się uwidoczniły, unaoczniły z kolei właśnie wszystkie słabości tej teorii wojny manewrowej. Poza tym, oczywiście do tego dochodziły kwestie związane z długością linii frontu i tymi dywagacjami, czy powinniśmy się bronić tak, jak się broniliśmy we wrześniu 1939 roku, czy skrócić linię frontu, zejść na przykład do linii Wisły i tam próbować stawiać główny opór. No, nasze ukształtowanie geopolityczne, geostrategiczne było dla nas bardzo niekorzystne. Pomijając już kwestię, czy mieliśmy walczyć z jednym przeciwnikiem, z dwoma, czy z tym ze wschodu, czy z tym zachodu. Najgorsze jest to w tym takim widzeniu tego, co się działo we wrześniu 1939 roku i tym pokłosiem. W zasadzie ja cały czas oscyluję wokół tej kwestii wyszkolenia i później pokazania tego swojego doświadczenia w czasie kampanii, myślę o kadrze oficerskiej. To było to, że w międzywojennym Wojsku Polskim właśnie doktryna Józefa Piłsudskiego legła cieniem na cały proces i model szkolenia kadry oficerskiej w Wojsku Polskim. najwybitniejsi polscy teoretycy, z jakich się postrzega, na przykład generała Sikorskiego, pułkownika Stefana Mosora, którzy zajmowali się wieloma aspektami funkcjonowania wojska w takim wymiarze przyszłego konfliktu, no to jak wiemy doskonale, generał Sikorski po 1932 roku, 1933 praktycznie zniknął z powierzchni ziemi, jeżeli chodzi o jego cytowanie, o jego jakby dyskusję na temat jego prac. Książkę, którą wydał, Przeszła wojna w 1934 roku, została zbyta milczeniem. To niestety pokutowało w tym, że nawet głosy młodszej rangi szarży oficerów, którzy publikowali swoje teksty na łamach periodyków wydawanych przez Bellone, czy to będzie Przegląd Piechoty, czy Przegląd Kawaleryjski, Przegląd Lotnictwa, Wojsk Technicznych, we wszystkich tych czasopismach pojawiają się teksty, które pokazują, że młodsi rangu oficerowie dostrzegali zmiany, które pojawiają się w międzywojennej Europie, szczególnie po 1936 roku, gdy mamy do czynienia z wojną domową w Hiszpanii. I wszyscy zaczynają widzieć, że teoria Duszeta, że lotnicza, że teoria wojny błyskawicznej Guderiana, że to, co było do tej pory gdzieś tam tylko rozpatrywane teoretycznie, i są próby tej implementacji na gruncie hiszpańskim. I młodzi polscy oficerowie piszą o tym na łamach periodyków. Jaka jest reakcja? Nie ma żadnej. Nie ma dyskusji. Natomiast no generalnie nie ma co ukrywać, że to, co się stało we wrześniu 1939 roku, było tak naprawdę konsekwencją tego, no, że byliśmy państwem, które istniało tylko 20 lat. Było to państwo, które było zniszczone ekonomicznie po I wojnie światowej. I trudno jest teraz też dywagować, że mogliśmy zrobić to czy tamto, no bo no, łatwo jest mądrzyć się po fakcie, prawda? Natomiast de facto to, co się stało we wrześniu 1939 roku, z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o polski wkład, polski udział żołnierzy, dowódców, to chyba było to wszystko, na co nas było stać w tamtym momencie. I chyba ani więcej, ani mniej nie mogliśmy zrobić.
Dzisiaj jesteśmy ponownie na zakręcie dziejowym, o wiele trudniejszym aniżeli przed laty. A ówcześni przywódcy narodu już za światów patrzą na nas, jak gdyby nawołując...
Generał Kazimierz Sosnkowski.
Byśmy nie pomniejszyli w niczym przekazanej przez nich spuścizny. Chwile, jakie idą, wymagać będą od Polaków największego wysiłku duszy i nerwów. Żołnierze Armii Polskiej na wschodzie, od chwili, gdy stopa moja stanęła między wami, czuję się jak człowiek, który po długiej i uciążliwej wędrówce wraca w progi rodzinnego domu.
Pan profesor zwrócił uwagę na jedną ważną rzecz, mianowicie na zaufanie żołnierzy do swoich przełożonych. Czy możemy mówić o tym, że jest to jeden z kluczowych elementów dobrego leadershipu?
Dla mnie osobiście, jeżeli chodzi o tą sferę wojskową, to relacja żołnierz-przełożony wydaje mi się jest najważniejsza, bo powinno się opierać na zaufaniu. Pan tutaj wspomniał, panie redaktorze, o okresie II wojny światowej, ale mi się wydaje, że jeżeli popatrzymy na całokształt dziejów militarnych świata, to dostrzeżemy tę prawidłowość, że gdy żołnierz nie ma zaufania do swojego wodza, dowódcy, przywódcy, również traci pewnego rodzaju motywację, pewność siebie i to skutkuje klęskami. W przypadku konfrontacji militarnych. Wydaje się, że to jest jeden z takich kluczowych elementów, których powinniśmy pamiętać, bo to nawet jeżeli myślę, będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać, możemy to odnieść nawet na grunt obecnego konfliktu wojny ukraińsko-rosyjskiej, ale wydaje mi się, że to są takie kwestie, z którymi wiążą się różne aspekty, ale na których ja się może tak nie do końca znam, więc ja bym tutaj może poprosił o pomoc pana majora, bo myślę, że pan major ma większe tutaj doświadczenie i jakby wiedzę na ten temat, co jeszcze można byłoby uwzględnić w tej materii.
Jeżeli chodzi o zaufanie, to rzeczywiście to jest taki dobry temat, dlatego że kiedy patrzymy na historię w ogóle wojskowości i na tą myśl wojskową, to patrzymy i widzimy coś takiego, że w pewnym momencie wyklaryfikowały się również i u nas w Polsce takie dwa jakby sposoby dowodzenia czy rządzenia. Jeden to był taki prorosyjski, bardzo taki silny, bardzo taki, że tak powiem, zastraszający, uderzający sposób dowodzenia, który charakteryzował właśnie armię cały czas rosyjską. Mówię o historii po prostu nie tylko II wojny światowej, ale też i wcześniejszej. Takie były nakazy po prostu bicia po prostu żołnierzy i wychowania ich w dyscyplinie. Również i oficerowie, którzy wstępowali, Polacy do takiej armii, przyjmowali te schematy. I w taki sposób również kształtowali sposób dowodzenia i wychowania i funkcjonowania swoich pododdziałów. Z drugiej strony mamy taki obraz armii Napoleona Bonaparte, francuskich wzorów, włoskich wzorów też. Myślę, że przykładem dobrym jest też Tadeusz Kościuszko, gdzie zaczęto w zupełnie inny sposób podchodzić do dowodzenia i przewodzenia i też organizowania wspólnej akcji obrony, czy też i najzwyczajniej w świecie walki, gdzie zaczęto w masowy sposób docierać do chłopów i docierać nie tylko jakby wyspecjalizowanych profesjonalistów, których nazywamy dzisiaj żołnierzami, ale też po prostu do pojęcia obrony powszechnej. W związku z tym no tutaj te przykłady można by na pewno szerzyć, kiedy przywódca czy dowódca nie jest w całym tym procesie wykonywania zadań, tylko po prostu jest osobą bardziej taką obserwującą i rozliczającą. To nie buduje atmosfery w ogóle jakiegokolwiek zaufania. Są badania naukowe robione w Polsce na gruncie naszego społeczeństwa. I jednym z takich elementów, w których lider czy przywódca jest uznawany za dobrego lidera, to jest też i zwrócenie uwagi na integrację zespołu, na stwarzanie warunków do otwartego funkcjonowania zespołu, szanowania po prostu ludzi, budowania poczucia przynależności do organizacji. Ponad 70% ankietowanych wypowiada się w ten sposób, że to dla nich jest bardzo ważne, że lider tu jest też osobą, która buduje w nich poczucie jakby zespołowości działania, a nie tylko poczucie na zasadzie takiej bariery, której ja czuję się pracownikiem, ja czuję się podwładnym, ja czuję się szeregowym.
To jest rzeczywiście bardzo ciekawe, bo kwestia leadershipu staje się coraz bardziej popularna i to nie tylko w wojsku, ale również powiedzmy na tym rynku cywilnym. Wracając do zaufania. Jakiś czas temu gościem naszego programu był dowódca 42. Morąskiego Batalionu Lekkiej Piechoty, podpułkownik Maciej Rypiński, i on również zwrócił uwagę na to, że ważna jest właśnie ta integracja i wzajemne zrozumienie.
No, myślę, że to jest jedna właśnie z takich kluczowych składowych, która powoduje, że to dowodzenie, ten leadership jest postrzegany jako właściwy lub niewłaściwy. Tutaj też można by było wspomnieć o takiej kwestii, czy są jakieś różnice między leadershipem cywilnym a typowo wojskowym. No, ja myślę, że są bardzo duże i zasadnicze różnice, dlatego że żołnierze muszą być jednak przygotowani na to, żeby być w stanie poświęcić swoje życie, czyli ostatecznego takiego poświęcenia w przywództwie tutaj takim biznesowym czy sportowym. Zawsze można powiedzieć, ok, to są moje granice, to jest moje bezpieczeństwo, jestem asertywny w tym momencie i w jakiś sam sposób nie przekraczam pewnego rodzaju granic. Tutaj niestety żołnierz, dowódca powinien myśleć jednak w takich kategoriach, czy ten drugi żołnierz pójdzie ochoczo ze mną do tego aktu oddania swojego życia za cele, wartości, o których my mówimy, o które walczymy.
Ja bym tutaj dodał jeszcze jedną rzecz do tego, co powiedział pan major. Właśnie, że ten leadership wojskowy jest według mnie bardziej wymagający ze względu na specyfikę. Bo pan major zwrócił uwagę na te kwestie, na te różnice, prawda, między tym, że to jest kwestia nawet poświęcenia życia w cywilu, mogę sobie pewne kwestie odpuścić. W wojsku oficer też, poza tym, że żołnierz powinien mieć zaufanie do oficera, to oficer też właśnie powinien wiedzieć, na czym i na kim opiera swoje zaufanie, jeżeli chodzi o swoich podwładnych. Czyli krótko mówiąc, mamy zarówno w tym leadershipie cywilnym, jak i wojskowym, mamy grupę ludzi, która ma określone zadanie do wykonania, prawda? W tej kwestii tego leadershipu wojskowego dowódca też musi znać troszeczkę psychikę swoich podwładnych, prawda? Ponieważ powierzając danemu żołnierzowi do wykonania jakieś zadanie, on właśnie powinien być przekonany, że on jest w stanie to zadanie wykonać, prawda? Tutaj niby w leadershipie cywilnym tak samo, ale jeżeli ktoś nie wykona zadania, okej, no to ktoś inny to zrobi, albo zrezygnujemy z niego. Tutaj na polu walki, no, może się okazać, że nie ma innego wyjścia, prawda? Nie ma sytuacji, że odpuszczamy sobie, prawda? Tylko trzeba, żeby ktoś wykonał to zadanie. Czyli ta kwestia jest po pierwsze obopólna, to jest kwestia też pewnego rodzaju wiedzy psychologicznej po obydwu stronach, czyli tego cywilnego, jak i wojskowego leadershipu powinni nią dysponować osoby zajmujące te, powiedzmy, w cudzysłowie kierownicze stanowiska, tak, tutaj dowódcze. To jest, wydaje mi się, że właśnie z tej perspektywy leadershipu wojskowego, jakby ciężar gatunkowy zadań, które trzeba będzie przedsięwziąć, jest dużo większy i to też ma właśnie wpływ na tą psychikę, prawda? Bo to też jest kwestia odpowiedzialności, bo oficer przyjmuje odpowiedzialność za to, że wysyłając żołnierza do wykonania takiego, a nie innego zadania, no liczy się z tym, że ten żołnierz po prostu może polec na polu walki, prawda? I to też w jakiś sposób pokazuje, jak bardzo jest potrzebne w moim odczuciu to szkolenie psychologiczne, ta warstwa psychologiczna. Pan major podał przykład tych realiów panujących w armii rosyjskiej, prawda? Myślę, że o tym też jeszcze powiemy przy okazji właśnie wojny ukraińsko-rosyjskiej. Natomiast porównując do armii niemieckiej, nawet z okresu I wojny światowej, ten leadership w tamtym czasie, szczególnie to widać później było w Wehrmachcie, sprawił, że armia niemiecka, mimo że już od 1944 roku ponosiła duże straty, ona potrafiła twardo bronić się, nie oddając ziemi za bezcen, prawda? Z czego to wynikało? Z form szkolenia. Gdy ginie oficer, może go zastąpić drugi oficer, podoficer i tak schodzimy do szczebla na dół. Ale przede wszystkim właśnie, że ten leadership był taki, że ci żołnierze ze sobą nie dość, że utrzymywali pewną więź, to jeszcze potrafili między sobą oficerami wywiązać pewną więź, która dzisiaj chyba w zasadzie, jeżeli popatrzymy na taki współczesny odpowiednik, to wydaje mi się, że funkcjonuje w armii amerykańskiej. Że to jest chyba taka najbliższa temu, co wiemy na przykład o relacjach w armii niemieckiej z czasów kajzerowskich czy okresu międzywojennego, II wojny światowej, że to w armii amerykańskiej ten brotherhood jest znaczący. I to jest wszystko, bym powiedział, też takim spoiwem, które łączy jakby no, charakterologicznie ludzi. Wszyscy jesteśmy inni. Tak? Żołnierze, to też nie jest tak, że to są ludzie, którzy oczywiście zakładają mundury, ale każdy ma swoje predyspozycje psychofizyczne, prawda? I w jakiś sposób też oficer, no niestety, ale musi zdawać sobie sprawę z tego właśnie, z jakim materiałem żołnierskim ma do czynienia. Więc z racji tego, czym i do czego są przeznaczeni żołnierze, oni się zajmują, no ten wymiar, wydaje mi się, wtedy tych relacji interpersonalnych jest według mnie jeszcze bardziej ważny i wartościowy niż w tym leadershipie cywilnym. To jest zupełnie inna klasa tych relacji, jeżeli chodzi o ich poznanie się wzajemne, niż to ma miejsce właśnie w tym cywilnym odpowiedniku czy cywilnym kierunku.
Przed nagraniem poprosiłem pana profesora o przygotowanie krótkiej listy dowódców z okresu II wojny światowej, którzy mogliby nam posłużyć jako przykład dobrego lidera. Kogo znajdziemy na tej liście?
Na okres II wojny światowej to oczywiście polskie siły zbrojne na zachodzie, dywizja generała Maczka, no i oczywiście brygada generała Sosabowskiego. Generalnie pułkownik Stanisław Sosabowski. Kresowiak, zresztą z oficerem, którego badam od wielu lat, pułkownikiem Stanisławem Karą. Niedawno dowiedziałem się, że to byli kumple ze szkoły średniej. Sosabowski to jest przykład ewidentnie oficera, który dbał o swoich żołnierzy. Żołnierze wiedzieli, że pójdą za nim w ogień, bo ten człowiek robi wszystko tak, żeby jak najmniejszym kosztem i stratami doprowadzić do osiągnięcia danego celu. I on walczył o swoich chłopaków, w cudzysłowie walczył, na każdym polu. Zaopatrzenia broni, jak generał Urquhart miał problemy, żeby rzeczywiście ich puścić pod Arnhem, no i tam otrzymywali nie takie zaopatrzenie, jak powinni i tak dalej. Sosabowski prawie zębami wyciągał od strony brytyjskiej zaopatrzenie i wszystkie załatwiał te kwestie, które wiązały się z bezpieczeństwem jego żołnierzy. Generał Maczek też jest przykładem oficera, który podobnie jak Sosabowski starał się dążyć do tego, żeby osiągać cele jak najmniejszymi stratami. Drugi korpus, ja wiem, że może trochę się narażę, ale pominę generała Andersa, bo za nim się ciągną jednak pomimo wszystko różne opinie. Mimo, że w ostatnich latach one zostały przyciszone, to jeżeli są teksty naukowe, które pokazują, że z tym jakby traktowaniem żołnierza u generała Andersa, szczególnie jeszcze z okresu służby w armii rosyjskiej, właśnie to jest ten przykład oficera, który wychowany na tych rosyjskich tradycjach i wartościach, tym systemie szkolenia, potrafił szafować żołnierską krwią. Ale tutaj szczebel niżej, dowódczy dywizyjny, generał Nikodem Sulik, dowódca 5. Kresowej Dywizji Strzelców, Bronisław Duch, dowódca 3. Dywizji Strzelców Karpackich, Klemens Rudnicki, znakomity przedwojenny kawalerzysta, który notabene był przeciwnikiem tezy, że rzeczywiście tą najbliższą wojnę, jak się okazało, II wojny światowej, będzie się prowadziło za pomocą silnych związków operacyjnych pancerno-motorowych, a potem paradoks życia sprawił, że został dowódcą 2. Warszawskiej Brygady Pancernej i sobie całkiem nieźle radził na tym froncie włoskim. Oczywiście oficerowi niższego szczebla, jest trochę jeszcze tych oficerów, o których możemy mówić, rzeczywiście jako tych, którzy byli naprawdę prawdziwymi liderami wśród swoich żołnierzy. Ten szczebel ogólno bym powiedział dowódczy, ogólnowojskowy, armie, na przykład alianckie, no to generałowie amerykańscy. Generał Patton, George Patton, no miał ten problem, że spoliczkował żołnierzy, ale generalnie za Pattonem, jego siódmą armią, to wszyscy chcieli się tam dostać. Ci, którzy uważali, że rzeczywiście Patton robi dobrą robotę, robił dobrą robotę w sensie tym wymiarze operacyjnym, strategicznym. I to był facet, który rzeczywiście też dbał bardzo o swoich żołnierzy. Dbał o tych, którzy wiedział, że naprawdę wykonują rzetelnie jego rozkazy i to była czysta sprawa. No, nastąpił ten wypadek, trochę Pattonowi to popsuło później karierę, ale generalnie szli za nim w ogień. Omar Bradley, stojący nieco wyżej, prawda, bo był szefem sztabu tego Komitetu Połączonych Szefów Sztabów Wojsk Przymierzonych, ale to był też oficer, którego bardzo cenili żołnierze. Generał Harold Alexander, dowódca 8. Brytyjskiej Armii, walczącej we Włoszech w 1944 roku. Bernard Montgomery.
Jeżeli chodzi o generała Montgomery'ego, to też są dosyć mieszane opinie.
Tak, to prawda, ale chciałem powiedzieć właśnie, że to jest takie klasyczne brytyjskie podejście do sztuki wojennej, które no, było, nazwijmy to, konserwatywne, jeżeli chodzi o możliwości zmiany sytuacji na polu walki, ale z drugiej strony rzeczywiście to dopasowywanie się do tego, co się dzieje na froncie. Montgomery potrafił poświęcić żołnierzy, tak, to miało miejsce na przykład podczas drugiej bitwy tej finalnej o El Alamein, ale z drugiej strony starał się rzeczywiście nie rzucać wszystkich jednostek na front, rotował nimi, dawał im odpocząć, bo wiedział doskonale, że żołnierz, który nie odpoczywa, no nie jest w stanie na dłuższą metę prowadzić działania wojny. I na koniec armia niemiecka właśnie. Wydaje się, że wśród oficerów niemieckich mamy takie naprawdę gro oficerów, którzy bardzo dbali o swoich żołnierzy. Erwin Rommel, nie na darmo tam Lis Pustyni, ale gdy się czyta wspomnienia niemieckich oficerów czy żołnierzy, no to wszyscy podkreślali, że bardzo dbał o swoich żołnierzy, starał się o nich dbać, jak tylko to było możliwe, pod każdym względem. I uwielbiali go również za to, że właśnie tworząc plany operacyjne starał się minimalizować potencjalne straty. Heinz Guderian, podobnie, chociaż on już w tym etapie po wrześniu 1939 roku, po zdaniu dowództwa 19 Korpusu, to troszeczkę wiadomo, jego sytuacja się zmieniła, ten sukces jego teorii i to, że on został awansowany wyżej, to sprawiło, że jakby to jego odejście z pola walki de facto troszeczkę jakby umniejsza jego roli jako leadershipa, ale rzeczywiście też swoje osiągnął. I wydaje mi się, że takim najbardziej charakterystycznym przykładem to będzie Erich von Manstein. Dowodzący we wrześniu 1939 roku 11. Dywizją Piechoty w ciągu 3 lat awansuje praktycznie na szefa jednej z największych grup armii Wehrmachtu na froncie wschodnim. Człowiek, który wychowany na tej pruskiej, jeszcze kajzerowskim modelu kształcenia, bardzo dbał o swoich żołnierzy. On był człowiekiem, który wyjątkowo podkreślał rolę i znaczenie żołnierza jako tego głównego de facto elementu narzędzia, dzięki któremu w stanie jest osiągnąć sukces. To było szczególnie widoczne, jak on bardzo starał się nie szafować swoimi żołnierzami, podczas gdy dowodząc 11 armią zdobywał latem 1942 roku Krym, który naprawdę Niemcom przyniósł duże straty liczebne, to jednak, gdy doszło do sytuacji, że powierzono dowództwo 11 Armii Manstein'owi, on tak doprowadził do przeprowadzenia operacji zdobycia Krymu, że zminimalizował straty o połowę w stosunku do tego, jakie ponieśli straty jego poprzednicy, dowodząc tą 11 Armią. I oni nie zdobyli Krymu, a Manstein'owi udało się z dużo mniejszymi stratami. Więc to pokazuje, że temu człowiekowi zależało na tym, żeby jednak tego życia nie szafować. Przykład, już kończąc ten wątek, jest widoczny, gdy Adolf Hitler kazał, kiedy już dopalał się Stalingrad, stworzono taką grupę operacyjną Don i powierzono dowództwo Manstein'owi i Hitler kazał najszybciej, jak tylko to jest możliwe, uderzać na Charków i potem iść na Stalingrad. Manstein zwodził go po prostu, bo wiedział, że żołnierz niemiecki nie jest przygotowany fizycznie do tego, żeby te oddziały, które jemu zostały podporządkowane, że one nie są w stanie podjąć tak zdecydowanych działań ofensywnych, jakich tego oczekiwał Hitler. Owszem, podjął je, ale nazwijmy to w takich warunkach, bym powiedział, dużo mniejszych, jeżeli chodzi o zasięg, niż Hitler tego chciał. I to też pokazywało, że on widział, jakie są realia na polu walki i on nie za wszelką cenę dążył do realizacji rozkazu wielkiego Führera.
No Na tej liście pan profesor z jakiegoś powodu nie wymienił żadnego z dowódców rosyjskich. Rosyjskich albo sowieckich, no bo jak wiemy, Federacja Rosyjska okrzyknęła się duchowym spadkobiercą ZSRS. Tu chyba pojawia nam się ten wątek, o którym mówił pan major. O tym, że to jest zupełnie inny styl dowodzenia.
No tak, ten wątek, o którym wspomniał pan major, możemy teraz rozwinąć. Rosyjska szkoła dowodzenia i rosyjska szkoła szkolenia w pokłosie okresu carskiego. To jest strach, to jest budowanie strachu, paraliżu. Zmuszenie żołnierza do tego, żeby nie myślał, nie zastanawiał się, on ma tylko wykonywać polecenia, a bezapelacyjnym jego mentorem jest jego przełożony. Czyli jeżeli nie kwestionujemy rozkazów, wykonujemy je. I to właśnie w konsekwencji prowadziło do tego, że żołnierze rosyjscy, z racji tego, że ich przełożeni nie dysponowali ani dużą wiedzą, ani... Zresztą to wystarczy spojrzeć na okres od początku XX stulecia. Wojna japońsko-rosyjska, potem pierwsza wojna światowa, wojna domowa. To jest po prostu sytuacja, w której tak naprawdę, tak jak w Polsce w okresie międzywojennym była zdominowana nasza myśl strategiczna tą teorią Józefa Piłsudskiego o wojnie manewrowej, tak w armii rosyjskiej mamy w zasadzie najprostszą taktykę i teorię, która sprowadza się do tego, że na front przybywają ogromne liczebnie związki operacyjne, których celem jest po prostu przełamanie linii frontu za pomocą właśnie tej masy.
Tak? Za wszelką cenę.
Za wszelką cenę, ponieważ życie żołnierza dla rosyjskich dowódców, dla rosyjskiego cara, potem dla przywódców państwa bolszewickiego nie miało większego znaczenia, więc tak to wyglądało.
Aż sam się tutaj nasuwa przykład przeprawy przez Odrę z 1945 roku, którą zarządził generał, późniejszy marszałek Żukow. W pewnym momencie tempo przeprawy znacznie zwolniło z uwagi na to, że zarządzający tym odcinkiem frontu dowódca sowiecki czekał, aż przez most przejdzie transport rannych. Marszałek Żukow oczywiście nie akceptował tej chwilowej pauzy, rozkazał rozstrzelać wyjątkowo empatycznego jak na warunki rosyjskie oficera, a następca tego rozstrzelanego był już na tyle przestraszony, że nie kwestionował decyzji wielkiego marszałka. W ten oto sposób sowieckie czołgi rozjechały własnych żołnierzy. Prosty przykład tego, jak w Sowietach cel uświęcał środki.
To jest właśnie ta mentalność, jakby system szkolenia armii rosyjskiej, który de facto funkcjonuje do dzisiejszego i wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje na Ukrainie. Tam liczyła się masa, ta masa miała zalać teren, który miała zdobyć i iść naprzód. Żukow akurat jest tego rodzaju przykładem, bo po pierwsze był podwładnym Budionnego, więc też jakby mentalność z okresu wojny domowej i później walk z Rzeczpospolitą. Wiedział doskonale, gdy już jakby uratował się, bo to jest jeden z nielicznych oficerów, których Budionemu udało się uchronić przed czystkami w latach 30. Więc Żukow po pierwsze czuł się w jakiś sposób zobligowany do tego, żeby za to zaufanie, którym go obdarzono, i zaufanie w cudzysłowie mam na myśli, że nie potraktowano go jakoś trójko, w sensie tych trójek, które wydawały wyroki śmierci, a potem zaciągano żołnierzy, oficerów do kazamatów na Łubiance i tam rozstrzeliwano, więc on był po prostu dozgonnie wdzięczny za to, że mu darowano życie. I gdy Stalin go mianował szefem stawki, a później głównodowodzącym na froncie wschodnim, tak de facto, on wykonywał wszystkie polecenia Stalina, te nawet najbardziej absurdalne. Bo wiele tych rozkazów Stalina, które można przeanalizować od 1941 do 1944-1945 roku, one nie były mniej absurdalne niż na przykład rozkazy Hitlera. Bo to byli laicy wojskowi, tak? Im się wydawało, że można łatwo pewne rzeczy zrobić. Ale oni wydawali rozkaz, a taki Żukow je wykonywał. I Żukow wykonywał je za wszelką cenę. Pamiętamy ten rozkaz o tym, że on bardzo chciał zająć Berlin 1 maja, prawda? Więc albo jak 12 stycznia ruszyła ofensywa, pokazał, w ciągu tygodnia macie mi tutaj dojść do tej linii rzeki, prawda, do Odry. No to oficerowie rosyjscy, przede wszystkim Żukow, stawali na rzęsach, żeby to wykonać, tak? Cel uświęca środki, a dla nich tak naprawdę celem była realizacja rozkazu Stalina, bo oni się obawiali, że w przypadku niewykonania tego rozkazu, nie okazania niezadowolenia przez Stalina, w każdej chwili mogą znaleźć się albo właśnie w kazamatach na Łubiance, albo na Dalekim Wschodzie. Więc to jest to. Poza tym ta myśl operacyjna, taktyczna, szkoleniowa armii rosyjskiej, ona w dalszym ciągu pozostaje, nie wiem jak to określić, to co widać na Ukrainie, po prostu archaiczna. Tak naprawdę. Rosjanie mogą dysponować bardzo nowoczesnym sprzętem, mogą nawet na Ukrainę sprowadzić wiele tysięcy jeszcze żołnierzy i tak dalej, ale u nich największą bolączką jest system dowodzenia. Bo nawet dzisiaj możemy łatwo porównać. Putin, Stalin. Putin też po prostu niezadowolony z postępów na Ukrainie, eliminuje kolejnych wyższych rangów oficerów, eliminuje w sensie zwalnia ich ze stanowisk dowódczych, nie czekając na pewnego rodzaju realizację danego planu czy założeń operacyjnych. Tak? Wystarczy, że w tydzień dany dowódca czegoś nie wykona i Putin go odwołuje. Więc taka rotacja, brak stabilności w systemie dowodzenia, brak też również możliwości, żeby dany oficer mógł się zapoznać z bieżącą sytuacją operacyjną na froncie, pokazuje, że tak naprawdę Rosjanie de facto sami są dla siebie chyba w tym momencie jednym z największych wrogów, jeżeli chodzi o możliwość realizacji założonych celów na Ukrainie.
I tutaj można chyba zauważyć, jak mocno w pewnych środowiskach zazębia się ten styl uprawiania leadershipu, zarówno w wojsku, jak i w cywilu. Odsuwanie wojskowych, o czym mówił pan profesor, to jest jedna rzecz, ale w mediach też głośno jest o seryjnym samobójcy, który krąży po Rosji i usuwa niewygodnych szefów spółek energetycznych.
Pamiętajmy o tym, że ten układ, który stworzył Władimir Putin, polityczno-oligarchicznym, jest układem, który jest tak naprawdę układem wynikającym z funkcjonowania w jego strukturach służb mundurowych, co prawda dotyczących cywilnych służb, na przykład specjalnych, czyli mam to na myśli FSB, FSR, a z drugiej strony jednak nie ma co ukrywać. Rosja jest państwem, w którym ta linia graniczna między, jak to pan ładnie określił, leadershipem cywilnym, a wojskowym tak naprawdę de facto według mnie nie istnieje, bo Władimir Putin, jeżeli chodzi o armię rosyjską, praktycznie jest w stanie zrobić wszystko, prawda? Wymienić ministra obrony Szojgu, wymienić szefa sztabu generalnego, Gierasimowa. Może on w każdej chwili robić z armią w zasadzie to, na co ma ochotę, co oczywiście nie sprzyja i bardzo dobrze temu, że ta sytuacja jest ciągle taka pasywna dla Rosjan. Natomiast de facto to pokazuje, że Rosja nie jest przede wszystkim państwem standardów demokratycznych, a w realiach państwa autorytarnego, to co powiedziałem, ta linia między leadershipem cywilnym a wojskowym zanika. Ona jest bardzo płynna, albo jej wcale nie ma. I Rosja jest właśnie tego typu przykładem. Zresztą to jest, wydaje się, konsekwencja całokształtu funkcjonowania Rosji jako państwa, już pomijając poszczególne epoki, tak? Gdzie tak naprawdę najważniejszą jakby nadrzędną formułą funkcjonowania państwa jest siła, prezentowana w różny sposób. I to wychodzi z takiego założenia wtedy, społeczeństwo też musi być, jak to było kiedyś powiedziane, przepraszam, kolokwialnie trzymane za twarz. Bo jak nie jest, to może dojść do różnych dziwnych, niekorzystnych sytuacji, prawda? Znaczy korzystnych podejrzewam z punktu widzenia dla nas i demokracji, ale rzeczywiście, może to się teraz zmieni. Może właśnie Ukraina jest przykładem tego, że nastanie coś dobrego. Ja jestem takim cichym tutaj marzycielem i chciałbym, żeby coś takiego się wydarzyło, pozytywnego.
Te wszystkie wnioski, do których tutaj dochodzimy, to też jest efekt pewnego rodzaju szkolenia, rozwoju, w przypadku pana majora, tej kariery wojskowej, więc może tutaj na koniec bym zapytał właśnie o rozwój tej kariery wojskowej, bo gdzieś tam po drodze różne szczeble musiał pan major pokonać, aby dojść do tych wniosków, które przedstawił pan nam dzisiaj.
No w moim przypadku to akurat była też kwestia dużego doświadczenia dowódczego, ponieważ dowódcą pododdziału byłem prawie 10 lat. I trochę tak żałuję tak naprawdę, że w tamtym okresie nie było tak wiele mowy na temat leadershipu i przywództwa, też i szkoleń, tych, których dzisiaj również mamy w wojsku. Dlatego, że po prostu ja się przywództwa uczyłem na własnym doświadczeniu. I no niestety, ale to jest zawsze takie doświadczenie, które po prostu czasami mocno boli. Co prawda pod oddziałem uzyskiwałem jakieś fajne też i mam jakieś tam sukcesy z pododdziałem. Nie byłem na żadnej misji zagranicznej, w związku z tym też trudno tutaj oceniać. Natomiast to, co widzę dzisiaj, co się dzieje i również dzisiaj nasza ta rozmowa, która tutaj mówi też o przywództwie i liderstwie, bardzo napawa mnie takim dużym optymizmem, jeżeli chodzi już o kreowanie takich postaw prawdziwego leadershipu, prawdziwego przywództwa wśród najmłodszej kadry. Bo często też jest takie zrozumienie trochę, że przywództwo zaczyna się dopiero po prostu od takiego wyższego szczebla. Dowódcy, tutaj mówiliśmy o dowódcach dywizji, nawet armii, tak? A moje takie zdanie, że przywództwo zaczyna się tak naprawdę od każdego z nas. Nie? Mówimy o takim przywództwie osobistym, w takim zrozumieniu, że sam ja jestem dla siebie przywódcą, ale też i przywódcą szczebla takiego zespołu, drużyny, tej najmniejszej komórki takiej organizacyjnej, w każdej po prostu organizacji. Także w moim przypadku to akurat nie jest to dobry przykład uczenia się przywództwa, ponieważ było bardzo takie doświadczalne i bardzo takie troszeczkę mgliste, kiedy po prostu zdarzały mi się sytuacje, że osiągałem jakieś wyniki. W tych kompetencjach przywódcy nie można zapomnieć o takich twardych kompetencjach. Mówimy tutaj o umiejętnościach taktycznych, strategicznych, czy po prostu też znajomości procesu dowodzenia. Już nie mówię tutaj o kolejnych jakichś aspektach tych kompetencji miękkich. Natomiast jeszcze raz wspomnę, to co dzisiaj widzę w wojsku, również i w Wojskach Obrony Terytorialnej, gdzie tu szkoli się dowódców drużyn naprawdę na wysokim szczeblu. Jak patrzę, jak te zajęcia wyglądają, to są te kursy nasze Sonda i Agricola. Oczywiście są różne spojrzenia na ten system szkolenia, jednak widzę, że efekty przychodzą i oczywiście to jest kwestia też zdobywania doświadczenia. Nie? Także w moim przypadku to ja bym nie chciał mówić o swoich przykładach i o swoich doświadczeniach, ponieważ one były czasami negatywne, związane były też z tym, że gdzieś po prostu ta rola leadershipu czy przywództwa w jakimś tam miejscu w latach 90. jeszcze, a w wcześniejsze lata to byli przecież moi wykładowcy, bo moimi wykładowcami byli ludzie, którzy pochodzili ze szkół, których się kształcili w latach 60., ale nawet i wcześniej, tak? Co ja mówię, no tak, nawet i w latach 50., tak? Także niestety to była taka rola trochę, gdzie uczono mnie tak naprawdę bardziej dowodzić, zarządzać, wykonywać rozkazy i oczekiwać i w takich kontrolnych rzeczach bardziej, nie? Niż takiego zrozumienia i zespołowego działania. I w pewnym momencie zauważyłem, że po prostu no, chyba nie o to do końca chodzi, tak, w tym wszystkim, a zresztą się już troszeczkę wykształtował już w mojej takiej pracy. No jeżeli się jest 10 lat dowódcą, to niestety zawsze każdy z nas, jako chyba taka natura jest trochę ludzka, że chce iść po najmniejszej linii oporu, tak? I kiedy widzisz, co przynosi ci, jakie skutki, efekty, oddziaływanie i czasami wystarczyło z żołnierzami podwładnymi, tak, kolegami później już zbudować takie głębsze relacje, to również i po prostu nieformalne, to okazywało się, że naprawdę mniej trzeba było być takim dyrektywnym, zarządzającym i rozpisującym wszystkie elementy od A do Z, żeby było zadanie wykonane, a zaangażowanie podwładnych bardzo się wtedy mocno przejawiało i przynosiło dużo większe efekty. Dla mnie większy spokój, sam się czułem z tym lepiej, a w całym pododdziale też i takie większe zrozumienie. Taka dotyka myśl po prostu, że przywódcą się nikt nie rodzi, nie? To można też świadomie nad tym pracować i postawić sobie taki trochę cel w życiu. Okej, ja chcę być po prostu bardziej efektywnym, lepszym przywódcą, w związku z tym w tych tematach się też rozwijać. Oczywiście czytając, pogłębiając swoją wiedzę, studiując nawet czasami różnego rodzaju, tutaj wspomnieliśmy bardzo często biografię naszych dowódców, którzy też przekładają się na współczesność, ale też bym nie stronił po prostu od współczesnych badań naukowych z dziedziny socjologii, psychologii. Tak naprawdę wydaje mi się, że ta myśl taka związana z rozwojem po prostu naszych dowódców, oficerów, ale też i podoficerów, bo to też jest bardzo wielka siła naszej armii, no powinien być jednak związany z taką też elokwencją, tak? Czyli nie zamykać się tylko i wyłącznie na to, czego się nauczyłem gdzieś tam do tej pory, ale też i po prostu patrzeć, jak ten świat się rozwija, w jakim kierunku on idzie, czerpać oczywiście z doświadczeń wszelkiego rodzaju, obserwacji, no i po prostu z wymiany też, którą myślę, że też i realizujemy w tym naszym sojuszu NATO, tak? Po prostu nasze wojska uczestniczą bardzo dużo w różnych rodzajach misjach. Ja myślę, że zaangażowanie jest większe nawet niż wielu krajów, którzy mają silniejsze armie, ale to też przynosi bardzo wymierny efekt. To taki główny wniosek, żeby jednak myśleć o tym, że nie stanąłem w takim miejscu, że zostałem dowódcą, zostałem przywódcą i po prostu ja wiem już wszystko najlepiej, tylko jednak cały czas mieć taką myśl, że przewodzenie to jest cały czas rozwój, to jest cały czas taka myśl, żeby nie zatrzymywać się w tym, nie? To myślę, że bym tak pozostawił. Taki najważniejszy chyba główny wniosek.
Jak widać, z historii możemy się ciągle wiele nauczyć. To jest w niej chyba najpiękniejsze. Myślę, że ta dyskusja jest niezwykle potrzebna w tych dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach geopolitycznych czy geostrategicznych. Dziś w naszym studiu eksperckim gościliśmy profesora Tomasza Gajownika z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę.
A także szefa sekcji komunikacji społecznej 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, majora Jacka Szpakowskiego. Dziękujemy, panie majorze.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu.
Archiwalne audycje z cyklu Żołnierskie Historie, Żołnierska Przyszłość znajdą Państwo na stronie naszego radia w zakładce podcasty. Ja nazywam się Radosław Lech. Dziękuję za wysłuchanie. No i cóż, do usłyszenia.
Żołnierskie Historie. Żołnierska Przyszłość.